Znadniemna i Berezyny.
Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
Witam Państwa w programie Znadniemnej Berezyny. Polskość na Białorusi stale znajduje się na celowniku dyktatorskiego reżimu w Mińsku, który niszczy polską edukację, tradycję i historię. Dlatego na falach Radio Racja będziemy informować Państwo o wszystkich ważnych i aktualnych tematach dla naszych rodaków z Kresów Wschodnich. Przy mikrofonie Aleksander Roman. A dzisiaj przypomnijmy o jednym z liderów Związku Polaków na Białorusi, Andrzeju Poczobucie, którego nieustannie próbują złamać w surowym więzieniu. A o czym jeszcze usłyszymy w programie? Rosja nadal niszczy Ukrainę przy wsparciu reżimu Aleksandra Łukaszenki.
Obaj panowie, Władimir Putin i Aleksander Łukaszenka, są w jednej łódce.
Kolejne uderzenie władz w Mińsku w kościół katolicki na Białorusi.
To bez wątpienia jest próbą podporządkowania sobie kościelnych organizacji.
Wieczór wyborczy w białoruskim domie w Warszawie.
To, jak przebiegają wybory w Polsce, to święto demokracji, prawdziwe.
Kiedy jestem sam, przyjaciele są daleko, daleko ode mnie, ode mnie. Gdy mam wreszcie czas dla siebie, kiedy sobie wspominam dawne, dobre czasy, czuję się jakoś dziwnie. Dzisiaj noc jest czarniejsza. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Gdzie są wszystkie dziewczęta, które kiedyś tak bardzo kochałem, kochałem? Kto z przyjaciół pamięta, ile razy dla nich przegrałem? Gardle zasłoni i butelka zupełnie, zupełnie już pusta, już pusta. Nikt do drzwi już dzisiaj nie zastuka. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj. We'll be right back.
Polacy na Białorusi.
Fakty i tylko fakty.
Białoruskie władze nie przestają męczyć naszego rodaka Andrzeja Poczobuta. Działacz Związku Polaków od ponad 940 dni znajduje się za kratami. W lutym tego roku usłyszał wyrok pozbawienia wolności na 8 lat w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Przed skazaniem spędził 2 lata w niewoli. Dlatego według białoruskiego prawa na wolność ma wyjść za 5 lat. Reżim łukaszenkowski oskarżył Polaka o umyślne działania, których celem było podżeganie do nienawiści narodowej oraz religijnej i nawoływanie do czynności zagrażających bezpieczeństwu narodowemu. Te zarzuty nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, ponieważ Andrzej Poczobut nie popełniał żadnego przestępstwa, mówi białoruski prawnik Aleś Michalewicz.
Myślę, że został ukarany nie tylko przez polskość, przez to, że jest dla reżimu Łukaszenki inną osobą, ale najpierw przez to, że jest osobą twardą, jest osobą, która przez wiele lat była łącznikiem pomiędzy społecznością polską a białoruską. Głównym celem reżimu jest złamać takich ludzi, albo ci ludzie po prostu się złamali moralnie, a jeżeli nie, i właśnie to jest sytuacja Andrzeja Poczobuta, żeby ich złamać fizycznie.
Andrzej Poczobut trafił do najbardziej rygorystycznego więzienia na Białorusi, nowopołockiej kolonii karnej. Tam nie dostaje niezbędnych leków, paczek żywnościowych oraz jest pozbawiony widzeń z rodziną. Władze umieściły go na pół roku do więziennej izolatki. Przedstawiciele polskiego rządu wcześniej informowali, że mimo starań, w tym momencie nie ma warunków, by wydobyć Andrzeja Poczobuta z białoruskiego więzienia. Trwa rosyjska agresja na Ukrainie. Najeźdźca od początku inwazji niszczy niepodległe państwo. Używa środków dalekiego zasięgu, głównie dronów i rakiet balistycznych. Na celowniku agresora są domy mieszkalne, szpitale, szkoły i infrastruktura krytyczna. Codziennie giną niewinni ludzie, w tym dzieci. Jednak napadnięty kraj dzielnie się broni. Wojska ukraińskie kontynuują działania kontrofensywne i przesunęły się w rejonie Bachmutu oraz na zachodzie obwodu zaporowskiego. Także przeciwko siłom rosyjskim po raz pierwszy użyto rakiet dalekiego zasięgu ATACMS. Ukraińcy przekazali, że w ramach operacji zniszczono 9 śmigłowców stacjonujących na lotniskach w Berdiansku i Ługańsku. Straty agresora w tej wojnie to ponad 290 tysięcy żołnierzy. Tymczasem Kreml jest nadal wspierany przez reżim w Mińsku. Aleksander Łukaszenko przejmuje kolejne rosyjskie głowice jądrowe, które są umieszczane zaledwie w 100 kilometrach od polskiej granicy. A wojsko Putina wykorzystuje terytorium Białorusi jako zaplecze wojskowe, służące do przegrupowania, ćwiczeń oraz ataków na Ukrainę. Wsparcie rosyjskiej agresji to jedyna szansa Łukaszenki na utrzymanie się u władzy, twierdzi ekspert z Ośrodka Studiów Wschodnich Kamil Kłusiński.
Łukaszenka wciąż popiera Kreml i to się nie zmieni, bo nie ma innego wyjścia. Obaj panowie, Władimir Putin i Aleksander Łukaszenka, są w jednej łódce, jak to się mówi w języku rosyjskim, płyną w jednej łodzi. Łodzi dziurawej, która prędzej czy później zatonie. Łukaszenka wie, że już z tych objęć Putina się nie wydobędzie. Gospodarka białoruska właściwie w 100% zależy od gospodarki rosyjskiej, od łaski ze strony Kremla, ze strony Putina, od ich wsparcia i w innych aspektach też widać pełną integrację. I ideologicznie, i pragmatycznie po prostu Łukaszenka wie, że innego wyjścia nie ma, więc będzie dalej stał przy Putinie, bo to jest jedyny czynnik jego przetrwania.
Białorusini w swojej większości są przeciwni rosyjskiej agresji na Ukrainę, a tym bardziej udziału w niej własnego kraju. Centrum Obrony Praw Człowieka Wiasna informuje, że na Białorusi zatrzymano ponad 1600 osób za antywojenne stanowisko i wsparcie dla Ukrainy, z czego 79 skazano na kary od 1 do 23 lat pozbawienia wolności. Wielu zatrzymanych było poddawanych torturom i maltretowaniu ze strony sił bezpieczeństwa. Wspólnotom religijnym na Białorusi, zwłaszcza Kościołowi katolickiemu, grozi wzmożona kontrola i ingerencja ze strony reżimu Aleksandra Łukaszenki. Władze zmieniają projekt ustawy o wolności sumienia i organizacjach religijnych. Nowelizacja prawa przewiduje wiele ograniczeń, umożliwia kontrolę kazań i szkółek niedzielnych oraz zakazuje działalności organizacji religijnych, które według władz będą skierowani przeciw suwerenności państwa. Ta decyzja będzie po raz kolejny naruszała prawa polskiej mniejszości w kraju, ponieważ zgodnie z nową ustawą edukacja religijna może być prowadzona tylko w językach państwowych, rosyjskim i białoruskim. Także władze będą mogli wprowadzić ograniczenia w wydawaniu wszelkiego rodzaju publikacji religijnych w języku polskim, a to przede wszystkim prowadzi do zakazu polskich modlitw. Warto zaznaczyć, że zdecydowana większość białoruskich katolików, stanowiących około 15% mieszkańców, utożsamia się z narodowością polską. W taki sposób władze krok po kroku zmierzają ku całkowitej третьему подпорядкованию Костела католицкого на Беларуси, уважает денникаж газеты «Речпосполита» Руслан Шошин.
То, что сейчас происходит с Костелом католицким, то без сомнения есть пробой подпорядкования себе костельных организаций, парафий. Напевно, мы дочинение с большой инвигилацией, что было уже от многих лет. И, конечно, репрессии, тваяющие от понад уже 3 лет, беспрецедентные репрессии, не уминули Костела, и Костел сейчас еще так направда тоже вальчи о жизни, вальчи о przetrwanie. В якій постаті той Костел przetrwa, що з нього зостане, як вийде з цього кризису, то покаже по просто час.
На Білорусі через цілий час тривають репресії вобец Костела католицького. Режим Лукашенковський відбере вірним святині ораз вжуца ксенжі за крати. Доходить навіть до ужиття примоці. В останніх літах до арешту втрафили десятки духовних різних конфесій. З краю сов також вжуцані польські ксенжа.
Кожен твій вирок przyjmę twardym, przed mocą twoją się ukorzę. Ale chroni mnie Panie od pogardy, od nienawiści, strzeż mnie Boże. Wszak Tyś jest niezmierzone dobro, którego nie wyrażą słowa. Więc mnie od nienawiści obroń i od pogardy mnie zachowaj. Co postanowisz, niech się ziści, niechaj się wola od pogardy, Panie. Co postanowisz, niech się ziści, niechaj się wola Twoja stanie. Ale zbaw mnie od nienawiści, ocal mnie od pogardy, Panie.
Слухаю у Панство програму з наднємної березини. Єстечми на фалах 98.1 в Бялим Стоку і Гродні, на фалах 99.2 в Бялої Подласці і Брещу. Запрошами рівня до слухання нас на стороні інтернетової рація.com. Проект вспіраний за środków канцелярії Президента Ради Міністрів в рамах конкурсу «Полонія і Поляці за границю 2023. Проект «Польська платформа медіальна Всхід» реалізований через Фундацію Вольності Демократія. Публікація виражає єдині погляди авторів і не може бути отожсамяна з офіційним становіськом канцелярії Президента Ради Міністрів.
Розмови і репортажа.
Вшистко, це важне і актуальне.
15 października в Польсце odbyły się wybory parlamentarne do Sejmu i Senatu. Najwięcej głosów zdobyła partia rządząca Prawo i Sprawiedliwość, ponad 35%. Na drugim miejscu Koalicja Obywatelska, 37%. W tym roku odnotowana została rekordowa frekwencja w wyborach do Sejmu i Senatu, ponad 74%. Białorusini, którzy uciekli od represji politycznych w swoim kraju, mieli możliwość symbolicznie zagłosować na swoich kandydatów podczas wieczoru wyborczego zorganizowanego przez Fundację Białoruski Dom w Warszawie. W spotkaniu wzięli udział także białoruscy eksperci, którzy obserwowali i omawiali przebieg uczciwych wyborów, których na Białorusi nie było prawie od 30 lat, mówi prezes organizacji Aleś Zarembiuk.
Tradycyjnie już w każde wybory w Rzeczpospolitej Polskiej organizujemy wieczór wyborczy, dla białoruskiej społeczności, dla nas, dla Białorusinów, którzy od 96 roku jesteśmy pozbawieni prawa głosu, jesteśmy pozbawieni uczciwych wyborów, to jak przebiegają wybory w Polsce, to święto demokracji, prawdziwe, to jak się zmieniają rządy, jak się zmieniają prezydenci, jak decydują młodzi, starsi, jest bardzo ważne, to jest bardzo dobra lekcja i uczymy się w ten sposób u naszych sąsiadów, u Polaków, w jaki sposób my musimy zorganizować wybory już w demokratycznej i wolnej Białorusi. Odbyła się dyskusja z białoruskimi ekspertami, między innymi wykładowcami na Uniwersytecie Warszawskim oraz innych polskich uczelniach. Również nasi uczestnicy mogli tak symbolicznie zagłosować, zobaczyć w praktyce, jak to wygląda.
Piotr Rutkowski, politolog. W Polsce rzeczywiście konkurencyjne wybory, czy to parlamentarne, czy prezydenckie, czy kampanie referendalne. Wielorakość poglądów jest po prostu oczywista, w odróżnieniu od tego, co mamy na Białorusi. Zresztą tutaj też indeks demokracji The Economist jest po prostu wymowny pod tym względem. Poziom pluralizmu i procesu wyborczego w Białorusi jest obecnie 0 z 10 punktów. W Polsce jest 9,17 z 10 punktów, więc tu też po prostu jest klarowna pokazana różnica między tymi dwoma światami. Jeżeli chodzi o 20 rok, to był po prostu szczyt nie tylko w historii Białorusi, ale też w ciągu ostatnich 50 lat to był jedna z największych mobilizacji prodemokratycznych. Wiązało się to z tym, że zapotrzebowanie na demokrację rzeczywiście było stosunkowo wysokie przedtem, w 2020 roku znacznie się wzmożyło, plus pojawienie się poczucia istnienia alternatywy, nowych polityków, którzy sprawili tak, że Białorusi nie zaczęli wierzyć, że alternatywa jest możliwa i w związku z tym wielu postanowiło, że warto spróbować. Samoświadomość obywatelska Białorusinów była bardzo wyraźna. Bym powiedział porównywalna do samoświadomości obywatelskiej w Polsce czy w innych krajach. Tyle, że możliwości bycia zaakceptowanym, możliwości wypowiedzenia się, oddania głosu i żeby został uwzględniony ten głos, to oczywiście w Białorusi tego po prostu nie było.
W wyborach 20 roku na Białorusi widzieliśmy wielkie zaangażowanie ludzi.
Zmitier Mickiewicz, dziennikarz telewizji Bielsat.
Ludzie w końcu poczuli, że są narodem, że są ludźmi. Na Białorusi w ogóle jest takie wypowiedzenie, że chcemy zwać się ludźmi. I to właśnie się zaczęło, że ludzie chcieli pokazać, że to oni decydują o swoją przyszłość. Że to oni chcą podejmować decyzję, w jaki sposób dalej będzie kraj się rozwijał. I właśnie wtedy zobaczyliśmy to zaangażowanie i gdy ludzie uwierzyli, że oni są narodem i że oni mogą coś zrobić, że ich działania są ważne i że ich zaangażowanie jest ważne. Każdy myślił, że to jego działanie, że to jego każdy mały krok jest ważny w tej ogólnej sprawie. I moim zdaniem właśnie to zadecydowało o dalszy los Białorusi.
Paweł Lusow, białoruski politolog. Trzeba wprost powiedzieć, że wyborów jako instytutu politycznego na Białorusi nie istnieje. Faktycznie nie istnieje z roku 1996. Białoruś nie jest krajem demokratycznym, a to oznacza, że wybory nie są narzędziem czy możliwością przemian politycznych czy zmiany władzy. Także społeczeństwu białoruskiemu, jak i Białorusi jako państwu jeszcze długie lata i długa droga do tego, żeby można było mówić o wyborach jako o zjawisku demokratycznym i analizować ich jako proces demokratyczny.
Na Białorusi takie wybory będą możliwe wtedy, kiedy zwyciężymy ten zgniły barbarzyński reżim. Reżim, który torturuje, morduje Białorusinów, który również torturuje Polaków, największą mniejszość narodową, mniejszość polską na Białorusi. I jak go pokonamy, jak zrobimy system demokratyczny, Białorusini również będą mogli wybierać w wolnych, demokratycznych wyborach, a wybory na Białorusi będą uznawani przez państwa sąsiedzkie, przez społeczność międzynarodową, a nie tak jak to jest teraz, kiedy już od prawie 30 lat żadne wybory na Białorusi nie były uznane za uczciwe i prawidłowe. Thank you.
życiach równych nie ma. Kamienny dom, sądny dzień, zwolni stary szkielet z robaka szczęk. Czy płaczesz tam? Nikt się nie dowie. Człowieku, czy płaczesz tam, a może drwisz? Z tego co wiem, to robaków mrowie tańczy klaszcząc w dłonie. Powoli zjada cię sługami Boże. Nie ma sługami twymi, będziemy sługami Boże wiernymi. Starczy nam jedno słowo do nieba. Już za życia, omijając śmierć, do nieba. Weź nas do nieba, do nieba. Szybciej proś nas w swój dom, gdzie biel, gdzie raj.
Już za chwilę w programie Znadniemnej Berezyny podsumujemy opowieść o niezwykłym losie żołnierza niezłomnego Anatole Radziwonika, pseudonim Oleg. W swojej kolejności Aleksy Szota opowie o historii znajdującego się na pograniczu Grodzieńszczyzny i obwodu brzeskiego miasteczka Podorosk, gdzie sytuacja polityczna nie pozwoliła ukończyć tworzenia jedynego w kraju Muzeum Szlachty. A Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo ze Zbigniewem Kurtyczem oraz jego przebojowym utworem Jadę do Ciebie tramwajem.
Losy bohaterów niezłomnych.
12 maja 1949 roku niedaleko wsi Raczkowszczyzna NKWD otoczyło oddział porucznika Radziwonika trzema pasami wojsk. Tak wspomina tamtą tragedię Witold Wróblewski, pseudonim Dzięcioł, żołnierz porucznika Olecha. Zostaliśmy wydani przez miejscowego chłopa. Zdrajca od razu po rozbiciu naszego oddziału został przez NKWD przerzucony do Polski. To była nagroda, bo obawiał się, że tu go dopadniemy. Wiem, że później mieszkał w Olsztynie, Oddział został otoczony 3 pasami wojsk NKWD. Próbowaliśmy się przebić, ale nikomu się to nie udało. Oleg szedł po rzeczce. W ten sposób chciał zmylić pościg. Gdy padałem postrzelony, myślałem, że mu się uda. Jednak z kotła nie wyrwał się nikt. Ranni trafiliśmy do niewoli. Ja, moja siostra Genovefa, która była łączniczką oddziału, oraz Zygmunt Olechnowicz, adiutant Olecha. Była wielka uwaga do naszego procesu. Jeden raz przywieźli mnie do budynku Grodzieńskiego Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego, do gabinetu naczelnika. Chcą z tobą porozmawiać, tłumaczyli. Otwierają się drzwi i wchodzi kilku wyższej rangi oficerów. Wśród nich niewysoki Gruzin. Potem dowiedziałam się, że to był naczelnik MGB Białorusi, Canava. No i ten Canava spojrzał na mnie i pyta: jakbyś mnie w lesie spotkał, to co byś zrobił? A ja mu odpowiadam: jestem żołnierzem, kazaliby powiesić, powiesiłbym, kazaliby rozstrzelać, rozstrzelałbym. On się wściekł i wychodząc rzucił do mnie: 7 dni karceru. Dodaje Witold Wróblewski, który podobnie jak pozostali ocaleli żołnierze z oddziału Olecha, został skazany na 25 lat łagrów. Operacjom przeciw oddziałom partyzanckim towarzyszyły masowe aresztowania w polskich wioskach, podejrzanych o nastawienie antysowieckie i wspomaganie tzw. band. Na przykład w Stankiewiczach aresztowano wówczas 30 osób, które zostały oskarżone o udzielenie pomocy Olechowi. Rozbita została tamtejsza placówka Armii Krajowej, a jej komendant o pseudonimie Andrzej wpadł w ręce NKWD. Działania podejmowane przez sowieckie siły bezpieczeństwa doprowadziły w ciągu 1949 roku do załamania zorganizowanego polskiego oporu w Szczuczynie i Lidzie. Komenda obwodu 49-67 nie została już odbudowana. Większość placówek rozbiły aresztowania. Oddziały partyzanckie wykruszyły się w czasie walki potyczek. Polski opór tlił się tutaj jeszcze przez kilka lat, lecz nie miał już zorganizowanego charakteru. Chodziły kilku, a nawet kilkunastoosobowe grupki partyzanckie, wybijane przez kolejne obławy i operacje NKWD. Śmierć Anatola Radziwonika Olecha oznaczała symboliczny kres zorganizowanego polskiego oporu przeciw Sowietom na terenie dzisiejszego obwodu grodzieńskiego na Białorusi, a obwód 49-67 jako zorganizowana struktura już się nie odrodził. Jednak co najmniej do połowy lat 50. walka zbrojna na tym terenie była kontynuowana przez drobne grupki ostatnich leśnych, nawet przez pojedynczych partyzantów. W związku z tym, że w 1949 roku w ZSRR wykonanie kary śmierci było czasowo zawieszone, ujęci partyzanci porucznika Olecha zostali skazani na 25 lat łagrów. Witold Wróblewski wyszedł na wolność dopiero w 1964 roku. KGB nie zezwoliło mu wyjechać do Polski. Nie pozwolono mu również powrócić na Grodzieńszczyznę. Zamieszkał więc w Lwowie. Jego siostra po zwolnieniu z łagrów wyjechała do Polski. Podobno w Olsztynie przypadkowo spotkała zdrajcę, który wydał partyzantów. Zygmunt Olechnowicz na wolność nie wyszedł. Z łagru został przewieziony do szpitala psychiatrycznego. Dalsze jego losy nie są znane. Anatolij Andrzejew za udział w likwidacji Olecha został odznaczony przez Ławrentia Berię imiennym pistoletem, ale kariery w NKWD nie zrobił. Pod koniec lat 50. został zwolniony ze służby. Legenda o oddziale Olecha, tych ostatnich kresowych straceńcach, którzy pozostali na posterunku, walcząc o wolność i polskość tych terenów, przetrwała lata komunizmu. W szczuczyńskim czy lidzkim rejonie można jeszcze dziś usłyszeć opowieści o dzielnym i sprawiedliwym Olechu, bezlitosnym dla bolszewików cyganie, nieszczęśliwie zakochanym i tęsknącym do swojej ojczyzny Francuzie, czy szalonym zielonym. Do dzisiaj w okolicznych wsiach można usłyszeć piosenkę "Trudny czas", którą śpiewali polscy partyzanci.
O Panie Boże, przywróć nam Polskę, bo przeżywamy trudny czas, a nasze życie takie tułacze. Łaskawie spojrzyj na nas choć raz, a nasze życie takie tułacze. Łaskawie spojrzyj na nas choć raz. Boże, jak ciężko w tym lesie siedzieć i nie ma miejsca tu dla nas. Kochany bracie i przyjacielu, nie wydawajcie proszę nas. Kochany bracie i przyjacielu, nie wydawajcie proszę nas. A matka płacze i ojciec nie wie, że w okrążeniu jestem ja. O mej ojczyźnie, kochanej Polsce, nie zapominam nigdy ja. O mej ojczyźnie, kochanej Polsce, nie zapominam nigdy ja. Lecz wywalczymy kochaną Polskę, za którą leje się tyle łez, za którą ginie tylu rodaków, na ich mogiłach zakwitnie bez. Za którą ginie tylu rodaków, na ich mogiłach zakwitnie bez. A ptaszka będzie śpiewać radośnie, że na wolności może żyć, a biedna matka płakać żałośnie, bo syn jej będzie gdzieś w lesie gnić. A biedna matka płakać żałośnie, bo syn jej będzie gdzieś w lesie gnić.
Polskie podróże na Białorusi.
W drodze z Grodna do Brześcia nie sposób ominąć miasteczka Podorosk, które leży prawie dokładnie na granicy obwodów Grodzieńskiego i Brzeskiego. Dziś jest to tak naprawdę po prostu duża wieś nad rzeką Zelwianką. Znana stała się zaś 10 lat temu, kiedy tutejszą porzuconą siedzibę szlachecką nabył prywatny przedsiębiorca, który chciał stworzyć tu Muzeum Szlachty. Przy mikrofonie Aleksy Szota witam Państwa i zapraszam do odwiedzenia Podorowska. O dawnej historii Podorowska znamy stosunkowo niewiele. Osada nie wyróżniała się zbytnio na tle innych podobnych drobnych miejscowości w Wielkim Księstwie Litewskim. Pierwsza wzmianka o Podorosku pochodzi z 1507 roku. Wiadomo, że w 1522 roku działała tu już parafia katolicka, bowiem kościół jest wspomniany wśród innych kościołów diecezji wileńskiej. Miasteczko szybko się rozwijało przede wszystkim dzięki wygodnemu położeniu na skrzyżowaniu dróg, gdzie często odbywały się jarmarki. Wtedy, w XVI wieku, miejscowość należała do rodziny Kłoczków i znajdowała się dosłownie po drodze pomiędzy innymi ich dwoma majątkami. Stąd popularna wersja, że nazwa Podorosk wywodzi się właśnie od tych słów – po drodze. Później, w 1660 roku, Podorosk uzyskał od króla Jana Kazimierza Wazy prawo magdeburskie. W 1634 roku księżna Maria Dolska z rodu Kłoczków wybudowała tu cerkiew prawosławną, która wkrótce przyjęła unię. Ta grekokatolicka świątynia była drewniana i się nie zachowała, zaś istniejący dziś budynek cerkwi powstał około 1780 roku. Jest to przykład skromnego, późnego baroku o dość prostych formach i bez zbędnych detali. W 1839 roku świątynię przejęli prawosławni. W 1921 zajął kościół rzymskokatolicki. W 1947 Sowieci przekształcili budynek na magazyn. Od 1990 roku należy do cerkwi prawosławnej, jest to działająca parafia. Zapewne właśnie w tej świątyni w 1802 roku, gdy była jeszcze grekokatolicka, został ochrzczony przyszły wybitny jezuicki misjonarz, badacz Bliskiego Wschodu i rektor rzymskiego Collegium Urbanum, Maksymilian Ryło. Pochodzący z biednej rodziny szlacheckiej, uzyskał wybitne wykształcenie dzięki jezuitom. Pracował sporo na Bliskim Wschodzie, w Jerozolimie spotkał się i zapoznał z Juliuszem Słowackim, w Bejrucie zaś założył w 1841 roku Collegium, które później przekształciło się w istniejący do dziś prywatny Uniwersytet Świętego Józefa, jeden z najlepszych na Bliskim Wschodzie. Najciekawszym jednak miejscem w Podorosku jest dawny dwór szlachecki. Jego los przez lata podobny był do losu setek innych siedzib szlacheckich na Białorusi. Podtrzymywany we w miarę dobrym stanie, w czasach sowieckich, gdy mieścił się tu zarząd sowchozu, zaczął popadać w ruinę w XXI wieku, gdy po restrukturyzacji gospodarstwo opuściło starodawny budynek. 10 lat siedzibę niszczała, aż w 2014 roku nabył ją rosyjski przedsiębiorca białoruskiego pochodzenia, Paweł Podkorytow. Zafascynowany historią Wielkiego Księstwa Litewskiego i Rzeczpospolitej, pragnął stworzyć tu centrum turystyczne, rodzynkiem którego miało stać się jedyne na Białorusi Muzeum Historii Szlachty. Dwór w Podorosku położony jest w bardzo malowniczym miejscu nad zalewem. W różnych okresach Należał on do już wspomnianej rodziny Kłoczków, a także do Dolskich, Puchalskich, Czeczotów i Grabowskich. To właśnie ci ostatni zapewne wybudowali dwór murowany. Obecny wygląd pałacyk nabył w czasach ostatnich właścicieli Bochwiców w drugiej połowie XIX wieku. Dom został wtedy przebudowany w stylu klasycystycznym przez jednego z wileńskich architektów. Ostatni gospodarz, Paweł Podkorytow, opracował bardzo kosztowny projekt rekonstrukcji budynku. Odnowił w ciągu ostatnich lat bramę wjazdową, zrekonstruował niektóre budynki na terenie siedziby, zajął się nawet renowacją miejsc w okolicy, na przykład pobliskiego cmentarza żydowskiego. Poza tym zdążył stworzyć pierwszą improwizowaną ekspozycję, po czym jego dzieło życia zostało zniszczone przez władze. Najpierw przeciwko firmie inwestora wszczęto postępowanie karne. Władze białoruskie twierdziły, że zarządzający majątkiem popełnili przestępstwo skarbowe i są winni prawie 400 tysięcy rubli za niezapłacone podatki. Nie ma żadnej wątpliwości, że była to sprawa polityczna. Skończyła się zupełnie niedawno tym, że majątek inwestora skonfiskowano. Marzenie o odnowieniu dworku i stworzeniu Muzeum Szlacheckiego legły w gruzach. Podorosk, który miał przyciągać tłumy turystów i dać pracę tutejszym mieszkańcom, znów staje się cichą, prowincjonalną, wymierającą wsią. Nie traćmy jednak nadziei, że sprawiedliwości kiedyś stanie się zadość. Na tym się z Państwem żegnam i zapraszam na kolejne wędrówki historyczne.
Miłości. Są stosunki małżeńskie.
muzyka wśród nas.
Witam Państwa przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o Zbigniewie Kurtyczu oraz jego przebojowym utworze Jadę do Ciebie tramwajem. Zbigniew Kurtycz to polski piosenkarz, gitarzysta i kompozytor. Kojarzony jest przede wszystkim z przeboju Cicha Woda i lwowskimi piosenkami. Po wojnie był symbolem muzycznej awangardy, pionierem jazzu i rocka. Urodził się 16 maja 1919 roku we Lwowie. Z muzyką obcował od dziecka, ponieważ jego ojciec Mieczysław, radca prawny na kolei, prowadził zespół mandolinistów Hejnał. Chciałby syn został skrzypkiem, jednak jego głównym instrumentem stała się gitara. Był też piłkarzem Pogoni Lwów, wicemistrzem Polski juniorów w 1937 roku. Wkroczenie Armii Czerwonej do Lwowa we wrześniu 1939 roku przeszkodziło mu w ukończeniu szkoły. W 1940 roku wyruszył w pierwszą trasę koncertową jako gitarzysta zespołu T-Jazz Żelezno Dorożników. Założył go Felix Konarski, późniejszy autor Czerwonych Maków na Monte Cassino. W tym zespole Zbigniew Kurtycz zetknął się po raz pierwszy z quasi-jazzem i swingiem, w których będzie się świetnie odnajdywał. Jeździli z koncertami w głąb Rosji, mieszkali w wagonach kolejowych. W Czkałowie w Kazachstanie spotkali orkiestrę legendarnego Adiego Rosnera, zwanego Białym Armstrongiem, któremu przypisywano umiejętność grania na dwóch trąbkach jednocześnie. Szukał właśnie gitarzysty i chętnie zaangażował Zbigniewa Kurtycza. Ich współpraca trwała tylko kilka miesięcy, ale zaowocowała m.in. przebojem, który po latach stanie się wizytówką polskiego piosenkarza. Melodię do tego hitu skomponowali wspólnie podczas podróży pociągiem. Rosner napisał muzykę do zwrotki, a Kurtycz na gitarze zaimprowizował refren. Jej słowa napisał w 1953 roku Ludwik Jerzy Kern. Cichą Wodę przez kilka lat na okrągło grano w radiu, w knajpach, z megafonów na plażach i basenach. Droga Zbigniewa Kurtycza do Polski będzie wiodła przez Iran, Irak, Palestynę i Włochy. Z armią Andersa przeszedł cały szlak bojowy jako członek zespołu artystycznego 3. Dywizji Strzelców Karpackich. Koncertowali dla żołnierzy. W pewnym sensie rywalizowali z zespołami brytyjskimi czy amerykańskimi, ale też dostawali od nich nuty z modnym na zachodzie repertuarem. Dzięki temu mogli prezentować, obok piosenek patriotycznych i przedwojennych, także m.in. utwory orkiestry Glenna Millera. Zbigniew Kurtycz wtedy już nie tylko grał na gitarze, lecz także śpiewał. W 1946 roku postanowił wrócić do Polski. Zatrzymał się w Krakowie. Zaczął występować w modnych lokalach, Feniksie i Cyganerii. Z wielkim sukcesem, ponieważ prezentował zachodni repertuar. Był jednym z pierwszych, którzy wzorowali się na tym, co się działo wtedy w muzyce światowej. Zbigniew Kurtycz to bez wątpienia jeden z najwybitniejszych artystów powojennych. Istotnie wpłynął na rozwój polskiej muzyki. Regularne występy w Warszawie, m.in. w Kameralnej i trasy po całej Polsce, zapoczątkowały ogólnopolską karierę artysty. Współpracował z Teatrem Satyryków Krakowskim, z Karolem Szpalskim i Ludwikiem Jerzym Kernem, warszawskim, któremu dyrektorował Jerzy Jurandot, a także z katowickim. To tam powstała piosenka Jadę do Ciebie tramwajem, do której sam skomponował muzykę. Stała się jednym z jego wielkich przebojów, także dzięki mistrzowskiej interpretacji z użyciem całej gamy środków aktorskich. Od 1965 roku występował w duecie z żoną. Śpiewali razem nastrojowe ballady, walce i tanga. Pierwszy raz zaśpiewali w duecie w Podwieczorku przy mikrofonie, krótko po ślubie. Na prędce, w garderobie, przygotowali więc Oczy czarne. Przez kolejne pół roku mieli wyśpiewać razem wiele przebojów, między innymi Bardzo proszę, nie odmawiaj i Żeby ludzie się kochali. Koncertowali w Polsce i za granicą. Ogromnym powodzeniem cieszyli się u Polonii Amerykańskiej. Występowali też wspólnie w Teatrze Buffo i w programach telewizyjnych o przedwojennych kabaretach realizowanych przez Kazimierza Krukowskiego. Piosenkarz całe życie był w rewelacyjnej formie. Uprawiał sport, jeździł na nartach, pływał, a przede wszystkim grał w tenisa. Ostatni mecz odbył jako 87-latek z Bohdanem Tomaszewskim. Wygrał wtedy 2-0. Zbigniew Kurtycz zmarł 30 stycznia 2015 roku w wieku 95 lat. Za chwilę usłyszymy jeden z największych przebojów artysty, do którego tekst napisał Janusz Odworąż. Przed Państwem Zbigniew Kurtycz, Jadę do Ciebie tramwajem.
Tak długo chwili tej czekałem, tak długo biegła każda myśl i nagle serce zrozumiano, że to się stanie dziś, że dziś spotkamy się nareszcie, zupełnie sami ty i ja. Nie było nigdy jeszcze tak cudownego dnia. O, jadę do ciebie tramwajem. O, kola wesoło stukają. O, i tramwaj piękny i świat, konduktor jak brat, dziś wszystkich by mu calować rad. O, jadę do ciebie tramwajem. O, ach, jaka ładna ta ulica, na skwerze stoi z piwem kiosk, a zaraz obok kamienica, gdzie mieszka miły ktoś. Na drugim piętrze drzwi mieszkanka, do drzwi tych pukam w serca rytm, lecz co za niespodzianka, nie czeka na mnie nikt. Wracam do domu tramwajem. O, kola ponuro stukają. O, i tramwaj wstrętny i świat, konduktor, swój dziad, dziś wszystkich bym wymordować rad. Och, wracam do domu tramwajem. O, ach, to największe dno rozpaczy, jak ciężko mnie doświadczył los. Sam nie rozumiem, co to znaczy, czyżbym pokręcił coś, a w domu kartka, co się stało, czyżbyśmy rozminęli się. Dlaczego nie czekałeś? Przyjeżdżaj, kocham cię. O, jadę do ciebie tramwajem. O, o, kola wesoło stukają. I tramwaj piękny i świat, konduktor jak brat, dziś wszystkich by mu calować raz. Jadę do ciebie tramwajem. O,
Znadniemna i Berezyny.
Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
Na dzisiaj to już wszystko w programie Znadniemnej Berezyny. Więcej informacji o życiu Polaków na Białorusi można znaleźć na łamach gazety Głos Znadniemna na Uchodźstwie, czasopisma Magazyn Polski na Uchodźstwie oraz na portalach internetowych głosznadniemna.pl i kresy24.pl. Zapraszam również do oglądania programu Nadniemnym, emitowanego na antenie TVP Polonia i w telewizji Bielsat. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 8.05 czasu białoruskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.
Kto się nie daje, a kto... Wszyscy muzykanty noszą czysty rym. Już się kurosy do tańców, tańce aż po świt.
Nie płacz matko, nie płacz, ja sobie radę dam. Byłaś mi jak ani stróż, teraz jego mam. Kielichami w kielichy chołupce podłogę. Już ci dudni i z bachunek noga o nogę.
Wszystkim biję ten sam rytm, jest to ino róż. Rwą się nogi, znowu łyki wir samotnych tuż. Tańcą niech widuje.